są te pytania, na które człowieka niepokoją, to ja spróbuję odpowiedzieć. Tylko trzeba je zgłosić.
Może ja zacznę. Mamy z mężem kolegę komunistę takiego z ojca matki, dosyć ideowo zawziętego. Często mamy dyskusje społeczne, polityczne. Jaka może być płaszczyzna porozumienia? Dzwoni mi gdzieś mniej więcej nauka społeczna Jana Pawła II i jego encykliki, ale co dokładnie ksiądz by polecił, żeby go móc jakoś tak przybliżać światu, a nie żeby gdzieś tam ten komunizm się zabrnął za to.
Znaczy, pierwsza sprawa to jest to, że gdzieś tradycje rodzinne odgrywają rolę. Ale one nie determinują człowieka. Mam przyjaciela, którego ojciec był zasłużony w wprowadzaniu komunizmu w Polsce. Zresztą był takim żydowskim ateistą. Kiedy syn w wieku 35 lat do niego przyszedł i powiedział: tato, postanowiłem się ochrzcić wraz z żoną, usłyszał: jak to zdradzić naszą wiarę. I mówi: jaką wiarę? Przecież my niewierzący. I dzisiaj jest bardzo gorliwym katechistą w neokatechumenacie. W związku z tym myślę, że jest istotne, żeby patrzeć na człowieka w taki sposób jakby indywidualny, że on podejmuje sam decyzję o własnym życiu. Myślę, że to, co jest takim punktem odniesienia zawsze, to nasze takie przekonanie, że Pan Bóg stworzył każdego człowieka dokładnie. W związku z tym również ten, który czy wygłasza zupełnie przeciwne do naszych opinie, czy zupełnie inaczej działa w swoim życiu, jest co do natury dokładnie taki sam jak ja. Co to znaczy? Że ma sumienie. Ono niekoniecznie musi być właściwie ukształtowane. Ale też jest taki zasadniczy optymizm, że człowiek z zasady chce dobra. Tylko nie zawsze to dobro właściwie rozumiesz. W encyklice Centesimus Annus jest taki bardzo ładny fragment, i to myślę, że warto do niego zajrzeć, kiedy papież mówi o tym, jak to się działo, że robotnicy rozbroili komunizm. Centesimus Annus. To jest 91 rok. I papież mówi w ten sposób, że rozbroili jakby komunistów siłą świadectwa, ponieważ kłamstwo zawsze musi się powoływać na jakąś prawdę. I w momencie, kiedy jakby sumienie tych komunistów zostało jakby dociśnięte, że oni musieli zobaczyć, jakby stało się dla nich samych jasne, że stoją po złej stronie, to stali się bezbronni. To jest coś, co myślę, gdzieś Jan Paweł II pewnie także zawdzięcza swoją refleksję jakoś tam na przykład takiej esejowi Václava Havla Siła bezsilnych, gdzie jest właśnie mowa o tym, że cały system komunistyczny był oparty na kłamstwie, w które wszyscy udawali, że wierzą. I teraz w tej indywidualnej rozmowie jest pytanie, gdzie możemy znaleźć jakby ten dobry punkt. Wczoraj z kimś rozmawiałem na ten temat, o jakby podobnym. I to jest kwestia taka, że dla mnie osobiście to takim punktem najbardziej oczywistym, gdzie widzę, że wielu ludzi się buntuje, że to jest za mało, to jest to pytanie, czy wolno zabijać niewinnych ludzi. I że normalny człowiek nie odpowie na to tak. Być może na przykład powie, nie ma niewinnych. Ale to będzie też oznaczało, że samą zasadę uznają. Dzisiaj często jest tak, że możemy spotkać się z ludźmi, którzy na przykład są bardzo wrażliwi na cierpienie zwierząt. No, to znaczy uważają, że czegoś na przykład z psem nie wolno robić. No to no dobrze, tak? No to zgadzamy się, że czegoś nie wolno robić z tym zwierzęciem. Tak? Ale czy tylko z tym zwierzęciem, a z innym to wolno. Tak? I to są coś, co może być takim punktem odniesienia. Tak? Ja mam za sobą taką rozmowę już przed laty kilku, to w Brukseli. W Parlamencie Europejskim była taka pani pastor z Danii. Tak? Więc chrześcijanka, zaangażowana. No i chodziło o to, żeby uzyskać jej poparcie dla zakazu niszczenia ludzkich embrionów. Okazało się, że po pierwsze musieliśmy ją przekonać, że to nie jest to samo co aborcja. W związku z tym, że ona jakby poparła to, to nie oznacza, że musi sprzeciwiać się aborcji. No bo jako pastor oczywiście była zwolenniczką aborcji. Więc po pierwsze powiedzieliśmy tak, no to dotyczy ludzkich embrionów, tak? Które są produkowane w laboratoriach. No i argument, dla którego udało się ją pozyskać, był taki, że ona, jej ruch, no, który jakoś tam współtworzy, jest przeciwko niszczeniu embrionów zwierzęcych. W związku z tym ludzkie też mogą być. I podpisało się tam, gdzie było trzeba, popierając inicjatywę. Kiedyś na takim zgromadzeniu feministek, gdzie temat dotyczył selektywnej aborcji. To jest coś, co jest praktykowane w wielu kulturach azjatyckich i wraz z tymi grupami migracyjnymi również jest praktykowane w Europie. Selektywna aborcja oznacza, że dziewczynka jest mniej warta niż chłopiec. No i zwracaliśmy uwagę na to, że taka selektywna aborcja istnieje, jest praktykowana w Europie. Doprowadziliśmy do tego, że jedna z takich zagorzałych feministek i zwolenniczek aborcji, tak, stwierdziła, że ponieważ jeśli się chce chronić dziewczynki, no to od momentu poczęcia wiadomo, że to są dziewczynki. W związku z tym jedynym sposobem jest to, że życie dziewczynki musi być chronione od poczęcia. Tak? Chłopców nie. Ale żeby zapobiec selektywnej aborcji, było jasne, że trzeba zacząć od momentu poczęcia. No i w tym mogliśmy się zgodzić, że jeśli podziela nasz pogląd na to, że przynajmniej połowę dzieci trzeba chronić od momentu poczęcia. I potem można próbować gdzieś jakoś dalej to rozwijać. Ale jeden sposób na zawsze jest taki, że pokazujemy jakąś, powiedzmy, błędność różnych tez na zasadzie takiej, że mówimy, to co człowiek głosi jest złe. A drugi polega na tym, że w tym co człowiek głosi patrzymy, gdzie jest coś, co jest prawdziwe. Tylko potem z tego zostały wyprowadzone jakieś błędne wnioski. I wtedy człowiek się jakby przed tym mniej broni. Jak mówi mu się, masz rację, ale. Zawsze również to, co ma zasadnicze znaczenie, to jest kwestia świadectwa. To znaczy, że człowiek nie tylko w tym momencie jakoś polemicznie jakoś utrzymuje swoje stanowisko, ale że on rzeczywiście tak żyje. I w związku z tym to prowadzi do jakiegoś zastanowienia się, to znaczy, że powiedzmy życie według pewnych zasad w ogóle jest możliwe. I to z czasem również często daje efekty. Nie ma takich, powiedzmy, takiej odpowiedzi, która by była sposobem na rozbrojenie każdego człowieka. Nie wiem, czy może być taka odpowiedź.
A jeśli by odesłać się do źródeł? Odesłać do źródeł, do Jana Pawła, to do których? Do Laborem Exercens?
To znaczy, i gdy chodzi o kwestię na przykład podejścia do pracy, bo teraz jak, my, jak pada to słowo komunista, tak? Jest taka rzecz, że na ogół, to znaczy, jeśli myślimy o komunistach, to z tym powinna się teoretycznie wiązać pewna wrażliwość społeczna. Niekoniecznie musi, bo jak popatrzymy na zbrodnie komunistyczne, to trudno traktować je jako przejaw wrażliwości na ubogich ludzi. Ale jest tak, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy powiedzmy tak społecznie są ludźmi lewicy. To oznacza, że gdzieś jest wrażliwość na pewne sprawy społeczne. Często ta wrażliwość jest słuszna w tym znaczeniu, że ona pasuje także do tego, co głosi Kościół. No? Także na przykład takiej tak zwanej opcji na rzecz ubogich, no? Która za Jana Pawła II była rozwijana jako alternatywa dla teologii wyzwolenia w Ameryce Południowej. I teraz na przykład, gdyby pani szukała jakiegoś konkretnego tekstu, to jest tak, że są dwa takie teksty o niektórych aspektach teologii wyzwolenia napisane przez kardynała Ratzingera. To jest początek pontyfikatu Jana Pawła II. I chodziło o to, żeby zahamować rozwój marksistowskiej teologii wyzwolenia w Ameryce Południowej, za którą stał Związek Sowiecki. I kardynał Ratzinger najpierw jakby tak na szybko napisał jeden tekst, a potem go rozwinął. I tam jest to wszystko o tej wrażliwości, tak? Kto to jest ubogi, na czym polega ubóstwo, jaka jest różnica między tym ubóstwem w marksizmie i w chrześcijaństwie i jakie są sposoby rzeczywiście pomagania człowiekowi ubogiemu. Więc może być tak, że możemy podać pewne teksty, które okaże się, że ta osoba chętnie je przeczyta. Laborem Exercens jest takim tekstem o pracy. Też zasadniczo myślę, że ktoś, kto ma lewicowe poglądy, zasadniczo powinno być to mu bliskie. Tylko proszę zwrócić uwagę, że rozmawiamy w tym momencie dokładnie o tej katolickiej nauce społecznej, to znaczy jak organizować życie społeczne. Z tego niekoniecznie musi wynikać nawrócenie religijne. Znaczy, nawet jak komuś się będzie podobała katolicka nauka społeczna, on cały czas może być niewierzący. I teraz to, co jest problemem generalnie, o tym mówiłem, to jest kwestia tego, że bardzo często to podejście jest selektywne do katolickiej nauki społecznej. Znaczy ludzie lewicowi wybierają sobie pewne elementy, a ludzie prawicowi, czy liberałowie, wybierają inne. I teraz ten selektywny wybór bardzo często jest umieszczony w pewnym takim ideologicznym kontekście, który wypacza całkowicie znaczenie tych tez. Znaczy one wprawdzie są wyjęte z katolickiej nauki społecznej, ale umieszczone w kontekście całkowicie często obcym i w związku z tym mają zupełnie inny sens. Gdzieś w przyszłości to jeszcze do tego możemy jakoś tam wrócić.
To mi się skojarzyło, jak profesor profesor mówił o Wasalie Havlu, napisał taką kiedyś recenzję do książki takiego młodego ekonomisty czeskiego, Tomasa Sydlaczka, Ekonomia dobra i zła. Ten młody naukowiec opiera się głównie właśnie na społecznej nauce Kościoła, ale w takim kierunku bardzo ekonomicznym. I to, co właśnie ksiądz profesor powiedział, że można być prawicowym, można być lewicowym, a można tą społeczną naukę cały czas mieć w sobie. I teraz, jak nauki ekonomiczne ogólnie mają się... Ile tej społecznej nauki Kościoła jest w tych naukach współczesnych, ekonomicznych?
Tu będzie osobne spotkanie na ten temat. Myślę, że to, co jest takim podstawowym pytaniem, to jest pytanie w ogóle to, czym są nauki ekonomiczne. I teraz czasem ludzie traktują ekonomię jak dział matematyki. To znaczy, że to jest jakaś operacja na cyfrach, wobec których jesteśmy bezradni. To znaczy, że istnieje jakby pewien determinizm ekonomiczny. No i siłą rzeczy w tych cyfrach tak naprawdę zakodowane są wartości materialne. Czyli tym, co jest celem, jest powiedzmy wzrost dochodu narodowego brutto. I mnie jakoś bliska jest taka wrażliwość, że ekonomia jest nauką o człowieku. Czyli jest nauką humanistyczną. Tylko o zachowaniach człowieka w sferze pewnych działań gospodarczych. Ale ludzie mogą się różnie zachowywać. W zależności od tego, kim są i jaką mają hierarchię wartości. Stąd myślę, że o tym będzie dużo rzeczy bardziej szczegółowych powiedziane w przyszłości, ale na przykład u papieża Benedykta XVI pojawił się taki nowy wątek o bezinteresowności. Czyli, że gospodarka wolnorynkowa oparta jest na interesie. I z tego ma wynikać jakoś dobro wspólne, że każdy troszczy się o ten swój interes. Papież Benedykt mówi, jeżeli nie będzie w gospodarce wolnorynkowej obecnego elementu bezinteresowności, to wszystko upadnie. Ale nie jest to przekonanie o konieczności zlikwidowania wolnego rynku, tylko o konieczności uzupełnienia wolnego rynku. Myślę, że to są mniej więcej te wątki, które gdzieś tutaj się pojawiają i są powiedzmy taką specyficzną wrażliwością, ale ta wrażliwość bierze się z tego, że w centrum jest człowiek, a nie wartości materialne. I potem, że ten człowiek jest w rodzinie, a nie jest po prostu jednostką. W związku z tym tradycyjnie w katolickiej nauce społecznej mówi się o na przykład pensji rodzinnej. To jak ona ma być skonstruowana się zmienia, bo zmienia się sposób organizacji sfery gospodarczej, ale fakt, że nie liczymy dochodów na osobę, tylko liczymy dochody na rodzinę, to jest coś, co jest stałe w katolickiej nauce społecznej.
Wiele problemów i pytań, ale sobie w tej chwili postawiam pytanie. Jest nauka społeczna Kościoła, która zmierza do tego, żeby zorganizować w jakiś sposób to życie ziemskie dobrze, według nauki, którą w jakiś sposób na podstaw, wynikają z podstaw naszej wiary jednak. Nie. I chodzi o to teraz, jak to się ma do Królestwa Bożego?
To jest trudne pytanie. Dlatego, że jest łatwa odpowiedź. która jest w Gaudium et Spes. To znaczy w dokumencie soborowym jest powiedziane, że należy starannie odróżniać postęp społeczny i wzrost Królestwa Bożego. Czyli to, że świat się rozwija, z tego nie wynika, że jesteśmy bliżej Królestwa Bożego. Ale w dokumencie tym jest powiedziane, ale jest tak, że istnieje pewien związek. To znaczy, gdy chodzi o ten rozwój Królestwa Bożego, to ten postęp społeczny nie jest całkowicie obojętny. Czyli nie możemy powiedzieć w ten sposób, że chrześcijanie, to jest zarzut stawiany czasem chrześcijan, zwłaszcza katolikom, że chrześcijanie się nie interesują tym, co się dzieje na ziemi, bo martwią się o to, co będzie w niebie. I teraz jest tak, że z naszego punktu widzenia to Królestwo Boże jest tą pierwszą wartością, a nie Królestwo na ziemi. Ale do Królestwa Bożego idzie się przez ziemię. W związku z tym, jeśli ktoś... To jest tak, że powiedzmy, jest kobieta, która jest matką. I jest tak, że jej zbawienie nie dokonuje się poprzez miłość do dziecka. To znaczy, że jeśli im bardziej będzie kochać dziecko, tym będzie świętszą osobą. To nie jest to samo. Ale gdyby była kobieta, która nie kocha swojego dziecka, to trudno byłoby powiedzieć, że jest kandydatką na ołtarz. Tak? To znaczy, tej miłości do dziecka, tego dziecka nie można pominąć w dążeniu do świętości. Tak? Bo to powołanie realizuje się jako powołanie żony, jako powołanie matki, ale nie jest tożsame. Ta świętość nie jest tożsama ze spełnieniem pewnych funkcji w tym świecie. Tylko, że te funkcje nie są obojętne, gdy chodzi o kwestię świętości. I teraz stąd w tym dokumencie jest powiedziane, trzeba starannie to odróżniać i wiedzieć, że istnieje jakaś zależność. I teraz w jednym z niedawno opublikowanych tekstów papieża Benedykta XVI jest taka istotna uwaga, że jeżeli patrzymy na współczesny świat i taką ideologię, która dominuje w świecie zachodnim i której ulegają chrześcijanie, to jest to ideologia budowy lepszego świata. To jest takie włoskie określenie il mondo migliore. I to jest nazwa jednego z ruchów takich katolickich ważnych. I teraz papież mówi w ten sposób, jeżeli patrzymy na to, na świat w tym znaczeniu, że mamy go czynić lepszym, to wtedy ten lepszy świat jest przed nami. Z przodu. I mamy iść w tym kierunku. Ale dla chrześcijan nie jest istotne to, co jest z przodu, tylko ich lepszy świat jest nad nimi. W wymiarze horyzontalnym, a nie w wymiarze wertykalnym, a nie horyzontalnym. I w związku z tym, że istnieje to ryzyko, że ludzie się zaangażują w poprawianie świata i zaniedbają Królestwo Boże.
Czy zatem jeśli pracujemy i naszą pracą uczestniczymy w dziele stworzenia, to czy to się dodaje w zwykłym takim rachunku? To co profesor mówił przed chwilą, że się nie dodaje, prawda? Że to nie tak działa. Czy zatem tylko utrzymujemy homeostazę dzieła Bożego, żeby się nie rozpadło? Czy naszą pracą powiększamy jego obszar? Nie wiem, brakuje mi słów, ale myślę, że Myślę, że intencja jest jasna.
Znaczy, może zacznijmy od tego, co jest poglądem heretyckim. Dokładnie heretyckim, bo jest, znaczy dominowało to w Starym Testamencie i to jest pogląd kalwiński, tak, od czasów reformacji.
Że się dodali, tak?
Nie. Że jeżeli Pan Bóg kogoś miłuje, to zapewnia mu powodzenie w doczesnym życiu. W związku z tym, jeżeli komuś się dobrze powodzi w tym życiu i ma sukcesy, jest na przykład wielkim biznesmenem, to na pewno będzie zbawiony. I to, że ma dużo zer na koncie, jest dowodem na zbawienie. I to jest pogląd heretycki. Czyli to jest to, co musimy od razu uznać, to jest błędne.
Nie zupełnie o to pytam.
Wiem. Ja dlatego mówię, gdzie na pewno jest błąd. Nie? I teraz, jak patrzymy na pogląd katolicki, tak? To jest kwestia taka, że my postrzegamy dzieło stworzenia w ten sposób, że świat, tak? Kiedy Pan mówi, czyńcie sobie ziemię poddaną, to oznacza, że jakby świat nie jest skończony. To dzieło stworzenia jest nieukończone. I w związku z tym naszą pracę i to, co dobrego robimy w tym świecie, chcemy postrzegać jako współpracę z Bogiem w tym dziele, tak, jakby dokończania stworzenia. I teraz jedna rzecz jest taka, że nie każda, jakby nie każdy cel, który sobie postawimy, może być w to wpisany. Albo na przykład in vitro zdecydowanie się z tego wyłamuje. Choćby ktoś doskonale to czynił, z wielką skutecznością. Więc jest tak, że pewne działania zdecydowanie nie mieszczą się w ramach tych celów Bożych. I z drugiej strony jest tak, że jeżeli pracujemy nad czymś, to w Laborum Exercens jest powiedziane, my to humanizujemy, to znaczy jakby wyciskamy na to nasze piękno. Tak? Począwszy od, powiedzmy, takich krzeseł. W naturze takich nie ma. Co to znaczy? No, że to jest coś zrobione przez człowieka, konkretnego człowieka, począwszy od projektanta. Możemy się coś dowiedzieć o projektancie, patrząc na to i na przykład być nieszczególnie miał wyobraźnię. To jest cała ta strona estetyczna, ale to jest coś, co się wzięło z tego, kim ten człowiek był. Teraz jest kwestia taka, że no może jest to funkcjonalne. To znaczy, że na estetyce może się bardzo nie znał, ale się dobrze na tym siedzi. W związku z tym możemy się dowiedzieć i o tym, czy taka wartość, czy to, żeby człowiekowi wygodnie się siedziało, było czymś ważnym dla tego człowieka, czy on się na tym znał. Wreszcie gdzieś pojawia się to, że to jest w jakiś sposób konkretnie wykonane. Jeżeli kupimy towar i idziemy z reklamacją za tydzień, to znaczy, że to było źle zrobione. I teraz ten przedmiot jest pewnym komunikatem od człowieka do człowieka. To znaczy, to krzesło od początku było wiadome, że to jest coś dla konkretnego człowieka. Nie wiem dla kogo, ale konkretna osoba na tym usiądzie. I w związku z tym, to jest jakby komunikat, kim dla mnie są ludzie. I w tym sensie jest tak, że to jest ta istotna część dokończenia dzieła stworzenia. Dlatego, że jak patrzymy na dzieło stworzenia, to na szczycie tego dzieła stworzenia jest człowiek. Czyli To nie jest... Pan Bóg miał fantazję olbrzymią, dlatego, że na przykład stworzył ileś tysięcy gatunków, które są na kilku kilometrach głębokości w oceanach. W związku z tym, jak je Pan Bóg stwarzał i myślał, żeby to ludzie kiedyś zobaczyli, to wiedział, że będzie musiał poczekać, zanim to ludzie zobaczą. Trochę tak, jak jest w gotyckich katedrach, że są gdzieś pod sklepieniem jakieś misterne rzeźby, których nikt nie miał prawa zobaczyć, dopóki nie dostaliśmy smartfonów, dzięki którym można to przybliżyć. A wcześniej nawet turysta nie mógł się tam wdrapać. Ja kiedyś byłem w takim pięknym kościele w Salonno koło Mediolanu, gdzie w kopule jest koncert aniołów wymalowany jako freska. I to wspominam sympatycznie, dlatego że byłem tam wówczas, kiedy był remont tego, znaczy odnawianie tego fresku, w związku z tym były rusztowania i wewnątrz kościoła wchodziło się pod tę kopułę, także ten fresk był na wyciągnięcie ręki. Z dołu wygląda zupełnie inaczej. Ale piękno można zobaczyć dopiero, jak się tam jest. I Pan Bóg tak działa. Niemniej istotne jest to, że jeżeli cokolwiek robimy w tym świecie, to w centrum stoi człowiek. To znaczy to, że my się tworzymy, jak wyrażamy, a też tworzymy się przez to, co robimy. I w znaczeniu umiejętności różnego rodzaju, wrażliwości, charakteru. I z drugiej strony, że to jest dla człowieka. Tak jak ten kościół gotycki tu stoi, po to, żebyśmy mogli z jednej strony się modlić tam, ale także popatrzeć na niego.
Produkty, które produkują te firmy, korporacje,